Więcej emocji na Ukrainie dostarczają wieści z frontu niż zza oceanu, komentuje przedstawiciel Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Robert Bąkiewicz usłyszał zarzut, ale nie przyznał się do znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Polak płynie wpław przez Bałtyk. Zgodnie z planem do brzegu ma dotrzeć w środę nad ranem. Potrzeby Ukrainy wciąż są bardzo duże. Dotychczasowe rozmowy w sprawie pokoju na razie nic nie zmieniły. Tak sytuację jeszcze przed spotkaniem prezydentów Trumpa i Zełenskiego oceniali przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
My dalej robimy swoje, wozimy pomoc nam.
Jak można ocenić nastroje Ukraińców, z którymi macie kontakt? Jest więcej nadziei niż 2-3 tygodnie temu przed tą turą rozmów?
Z tego, co do mnie dociera, no to raczej jest takie niezadowolenie, tak? To znaczy nie zostało to odebrane z nadzieją, ale oni też czekają, patrzą na to, co się wydarzy. Tak? To jest jakiś fragment bardzo dużej całości, której nikt nie widzi w tej chwili. Także jeśli chodzi o nastroje, to mi się wydaje, że to nie miało wielkiego wpływu tam na Ukrainę. Tak?
I jest założenie, że to jeszcze potrwa?
Większy chyba ma to, co się bardziej na froncie dzieje. Tak? To może mieć większy wpływ na nas.
A tam cały czas się dzieje dużo?
No, bardzo dużo takich informacji, że ten front jest w trudnej sytuacji w tej chwili ukraińskiej. Tak?
Z Dariuszem Puławskim z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Robert Bąkiewicz usłyszał zarzut znieważenia 4 funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Działacz środowisk narodowych pod koniec czerwca na moście granicznym w Słubicach nazwał funkcjonariuszy zdrajcami. O tym, jak przebiegło przesłuchanie Bąkiewicza, poinformowała prokuratura okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i skorzystał z uprawnienia do odmowy złożenia wyjaśnień.
Mówiła Mariola Wojciechowska-Grześko, jak rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim.
To są fakty w RMF FM.
Kilkadziesiąt nowych dwukierunkowych tramwajów trafi do Krakowa. Nowe wagony dla stolicy Małopolski wyprodukuje bydgoska PESA. Nowoczesny tabor spowoduje, że z ulic miasta znikną już pojazdy wysokopodłogowe.
30 tramwajów, w sumie 33 metry długości, prawie 600 milionów złotych wartość kontraktu, początek realizacji 2028, koniec, ostatni tramwaj dojedzie nas na koniec 2029.
Dla Krakowa będzie to oznaczało, że w 2029 roku wszystkie pojazdy, jakie przyjadą, czy to będzie tramwaj, czy autobus, będą posiadały niską podłogę, klimatyzację, pełną informację pasażerską, czyli to są pojazdy 100% dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, osób, które po prostu wymagają również fragmentu chociażby niskiej podłogi, żeby wsiąść do tego pojazdu i komfort jazdy i bezpieczeństwo dla wszystkich mieszkańców.
Zapowiadali Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa, oraz Rafał Świerczyński, prezes krakowskiego NPK. Bartek Kubkowski płynie przez Bałtyk i powoli zbliża się do połowy trasy. Chce być pierwszym człowiekiem, któremu udało się tam pokonać morze wpław. Ten wyczyn śledzi nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
Już minął Bornholm i zmierza w kierunku polskiego wybrzeża. Płynie w tempie ponad 3 km na godzinę. Nastrój jego i towarzyszącej mu ekipy jest dobry. Co godzinę zaplanowana jest przerwa na karmienie. Czekają woda, rosół babci, zupa, makaron, batony, a na czarną godzinę także tosty z serem. To 4. podejście do przepłynięcia Bałtyku wpław. W poprzednich latach plany pokrzyżowała pogoda. Jeśli tym razem Bałtyk będzie łaskawy, Bartek Kubkowski na polski brzeg wyjdzie w środę nad ranem, a to oznacza, że pokonanie morza płynąc non-stop zajmie mu 2,5 doby.
A więcej na temat wyczynu i celu, na jaki zbiera pieniądze Bartłomiej Kubkowski, znajdziecie na rmf24.pl.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
O rozmowach w sprawie Ukrainy rozmawiał Tomasz Telikowski ze swoim gościem, Wasylem Bodnarem, ambasadorem Ukrainy w Polsce.
Co pan czuł, jak pan widział Władimira Putina na czerwonym dywanie i oklaskującego go Donalda Trumpa?
Oczywiście emocje są różne, ale ja mam trochę uczulenie, bo widziałem podobne obrazki jeszcze z pracy w Turcji, kiedy pan prezydent Erdogan spotykał się z Putinem i to zawsze wywołało dużo emocji. Natomiast myślimy pozytywnie, musimy poszukiwać zakończenia wojny i jesteśmy wdzięczni prezydentowi Trumpowi za to, że poszukuje w różny sposób. Oczywiście możemy to po różnemu oceniać. Mamy nadzieję, że dzisiejsze rozmowy prezydenta Zełenskiego i liderów europejskich z prezydentem Trumpem będą skuteczne.
Ale co pana zdaniem uzyskał, panie ambasadorze, Donald Trump, oklaskując Władimira Putina? Bo na razie to słyszymy, że ani tych zapowiadanych nałożonych na Rosję sankcji nie ma, ani pokoju nie ma. Są za to eskalujące żądania Rosji.
Ale popatrzmy w górę trochę od tego obrazku, kiedy przyleciał bombowiec B-1. To jest także klarowny sygnał do strony rosyjskiej, że jeżeli nie idziecie na porozumienia, to przylecą jakieś bombowce, jak tam stało się w Riazaniu na przykład.
No okej, tak, ale to chyba nie amerykańskie jednak w Riazaniu przyleciały.
Kto wie, my nie wiemy, w ogóle nie znamy, o co chodzi.
Naprawdę, fascynująca jest ta pana niewiedza. Dobrze, ale wróćmy jeszcze do... Czyli nie uważa pan, że to była nowa Jałta? Bo pojawiły się takie głosy, szczególnie w polskiej prasie, że to spotkanie Władimira Putina, nie tylko w polskiej, w amerykańskiej również, Władimira Putina i Donalda Trumpa, to była nowa Jałta, że Ukraina została sprzedana.
W jaki sposób można sprzedać to, czego się nie ma we własności? Ukraina jest Ukrainą, Ukraina broni się sama, oczywiście przy wsparciu Stanów Zjednoczonych i liczymy na ich dalsze wsparcie, ale żadne porozumienie bez nas nie mają żadnego skutku. Także bez Ukrainy rozmawiać o Ukrainie się nie da.
To jesteśmy bliżej pokoju w takim razie po tych rozmowach?
Mamy nadzieję, że teraz strona amerykańska będzie naciskała na stronę rosyjską w tym, żeby nie tylko ultimatum słychać, ale siadać za stół w negocjacji, a po naszej stronie była taka gotowość albo w trójstronnym, albo w dwustronnym formacie rozmawiać z Putinem, czyli prezydent Zełenski jest gotów do tego, żeby rozmawiać bezpośrednio.
Ale na razie widzimy raczej nacisk na Ukrainę, to znaczy dzisiaj w nocy, czy w ciągu dnia amerykańskiego czasu, ale naszego nocnego Donald Trump napisał, prezydent Ukrainy Zełenski może zakończyć wojnę z Rosją niemal natychmiast, jeśli zechce, albo może kontynuować walkę. To nie wygląda jak nacisk na Putina.
Dzisiaj będą rozmowy, zobaczymy jak się one skończą. Mamy nadzieję, że będą pozytywne dla Ukrainy i dla świata, dlatego że Ukraina jest pierwsza, kto poszukuje pokój, ale nie ceną sprzedaży się Rosji, czyli nie oddajemy terytorium po to, bo tak Rosja chce. Bo te ustępstwa później będą skutkowali jeszcze większym zagrożeniem. Czyli to, co Putin chce, on po prostu chce ogarnąć terytoria, które są fortyfikowane, które są bronione już przez 11 lat tak naprawdę, i nie mógł zająć przez sposób wojskowy, teraz chce w sposób polityczny. Nie damy się.
Nie, czyli nie oddacie tych ziemi.
Oczywiście, że nie.
Donbas nie zostanie oddany w całości, ale to jest postulat Putina. O tym słyszymy. Bardzo jasny postulat.
To, co chce Putin, nie oznacza, że to musi być spełnione. My musimy tutaj walczyć także dyplomatycznie, żeby najpierw zawiesić działania wojenne, a później rozmawiać o tym, jak będą wyglądały ta linia frontu, czy
ta linia rozgraniczenia.
Rozgraniczenia.
Nie miał pan o tym, że oddania Donbasu, bo taki ma być postulat Rosji, tak nieoficjalnie się dowiadujemy, nie będzie, ale jakiś program Ziemia za pokój w ogóle wchodzi w grę?
Nie, o tym w ogóle nie rozmawiamy, bo dla nas jest ważne, żeby było zawieszenie broni, tak jak nalegała strona amerykańska.
Ale Donald Trump mówi, już teraz nie będziemy rozmawiać o zawieszeniu broni, lepszy jest trwały układ pokojowy, co tam będziemy rozmawiać?
Czyli żeby przygotować układ pokojowy, trzeba dobrze popracować, dlatego że wszystkie szczegóły muszą być opracowane przez ekspertów, przez wojskowych, przez osób, które zaangażowane w polityce, ale także trzeba uwzględnić sytuację wewnętrzną, czyli społeczeństwo ukraińskie musi to zaakceptować, a także wojsko. Po to musimy uwzględniać wszystkie warunki i wtedy wychodzić na jakieś porozumienia bezpośrednie. Ale nie chodzi o to, żeby myśmy handlowali terytoriami, bo żaden rząd, żaden prezydent nie ma takich pełnomocnictw. Jest zapisane w konstytucji, musimy się do tego dotrzymywać.
Krym?
Krym także, jest nasz. To, że jest okupowany, czyli de facto jest pod kontrolą Rosji, nie oznacza, że on należy do Rosji. Także uznanie w sposób prawny nie będzie po naszej stronie.
Prawne, a pozaprawne? Akceptacja faktu?
Nie akceptacja faktu. Chodzi o to, że rozmawiamy o tym, kiedy będą zwrócone. Czyli nasz postulat jest taki, że integralność terytorialna w ogóle nie wchodzi w grę. To, że de facto jest okupowane, będą uznawane za terytorium okupowane i na przykład takie formuły jak ten Krymska Platforma Krymska, formuły z przyciągnięciem uwagi międzynarodowej do tej sytuacji na ziemiach okupowanych, sytuacja z dziećmi, sytuacja z więźniami, muszą być w fokusie uwagi społeczeństwa międzynarodowego.
Czyli rozumiem, że również akceptacji, no bo tego domaga się, de jure akceptacji okupacji Krymu, czyli zaakceptowania, że to jest część Rosji, nie będzie ze strony
Ukrainy. Nie, w żaden sposób, bo na to nie ma pomocnictwa nikt oprócz narodu ukraińskiego, czyli to oznacza referendum. A żeby przeprowadzić takie referendum, mi się wydaje, że teraz nie ma żadnej takiej możliwości, ponieważ jesteśmy w wojnie z Rosją i przeprowadzić referendum o oddanie terytoriów jest w ogóle niemożliwe.
Ale panie ambasadorze, pan mówi mniej więcej tyle. Donald Trump pisze, prezydent Ukrainy Zełenski może zakończyć wojnę z Rosją niemal natychmiast albo nadal ją prowadzić, a pan mówi, prezydent Zełenski tego nie może, ponieważ nie ma pełnomocnictw. Ani naród, ani armia nie zgodzi się na ustępstwa, o których mówi choćby Steve Witkoff.
Kijów.
I o tym dzisiaj będziemy rozmawiali z stroną amerykańską przy udziale partnerów europejskich. To jest ten argument, który będzie na stole negocjacji z stroną amerykańską.
Ale co to znaczy, że armia się nie zgodzi?
No to się nie zgodzi, bo oni walczą teraz na froncie i oddanie terytoriów bez boju jest dla wojska dość ciężkim ciosem. Także musimy to także uwzględniać, że stanowisko wojska, stanowisko społeczeństwa może być różne od tego,
jest
jak...
cywilna kontrola.
Nie, oczywiście, że jest, ale teraz jest wojna, czyli cywilna kontrola w sposób oczywisty jest sprawowana i pan prezydent jest głównodowodzącym sił zbrojnych, ale musimy uwzględniać także te nastroje, które istnieją de facto na lądzie, powiedzmy tak. I to jest ważna rzecz z punktu widzenia przyszłego pokoju.
Czyli rozumiem, że wojsko nie zaakceptuje oddania Donbasu Rosji?
Nikt nie zaakceptuje, pan prezydent nie zaakceptuje i on to niejednorazowo powiedział, że nie ma takiej możliwości ani prawnej, ani politycznej.
A jakie miałyby być gwarancje Stanów Zjednoczonych? Bo rozumiem, że teraz jest mowa o gwarancjach. Ponoć nawet Władimir Putin zgodził się, żeby były jakieś gwarancje.
Nie ma wiary żadnym gwarancjom Rosji, ponieważ oni jeszcze z 94 roku gwarantowali nam integralność terytorialną i nie dotrzymali. Natomiast ze strony...
Ale Lenin mówił ufaj i kontroluj, więc na czym miałaby polegać kontrola, żebyście zaufali może nie Rosji, ale kontroli?
Nie, kontrolę w tym sensie strona amerykańska byłaby najlepszą kontrolą, czyli obecność wojskowa to byłaby najlepszą odpowiedzią.
Ale amerykańska?
No, oczywiście, a po co nie? Tylko o tym trzeba się zagadać. Czyli macie na swoim terytorium reprezentację strony amerykańskiej i uważacie, że to jest gwarancja bezpieczeństwa. Po co Ukraina nie miałaby takiego mieć? Rozmawiamy teraz o koalicji chętnych, które już rozmawiają o tym, żeby wysłać jakieś wojska do Ukrainy, czyli oni by nie stali na terytorium bezpośrednio linii frontu czy linii rozgraniczenia. Ale to byłyby wojska gwarancyjne. Oprócz tego kontrolę nad przestrzenią powietrzną, modernizację wojska ukraińskiego, dostarczanie sprzętu, który by zawsze ostrzegał Rosję przed wznowieniem walki.
A jaka liczba tej armii miałaby być? Czy ilu żołnierzy amerykańskich, zachodnioeuropejskich powinno być na Ukrainie, żeby to było
dostatecznie,
realne?
Dostatecznie zacząć od symbolicznych, nie wiem, jakiejś brygady czy paru pododdziałów. Wtedy strona rosyjska zastanowi się, czy można uderzyć, czy nie. Przypomnijmy sobie na przykład sytuację z wojną gruzińską, rosyjsko-gruzińską 2008 roku, kiedy samoloty amerykańskie, które lądowały na lotnisku w Gruzji, po prostu ochroniły to lotnisko od bombardowania Rosjan, bo Rosja nie chciała wchodzić w wojnę ze Stanami Zjednoczonymi.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, ambasadora Ukrainy w Polsce, Wasyla Bodnara. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w kolejnych faktach.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.